Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Za chwilę aktualności watykańskie, w tym relacja z modlitwy Anioł Pański i z wizyty Benedykta XVI w rzymskim hospicjum. Następnie nadamy okolicznościową audycję Izabeli Tyras o roli polskiego kościoła w czasach stanu wojennego. Na koniec zaś ksiądz Rafał Zarzeczny opowie o niezwykłych przypadkach pustelników egipskich. Na niedzielny program zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wierzomiawa łagodność. Pan jest blisko. Niedzielę gaudete tymi słowami świętego Pawła. Pozdrawiam Polaków. Niech radość towarzyszy wszystkim w oczekiwaniu na przyjście Pana. Niech Bóg wam błogosławi.
Radosna wymowa trzeciej niedzieli Adwentu była tematem papieskiego rozważania na Anioł Pański. Benedykt XVI nawiązał do rzymskiej tradycji przynoszenia tego dnia przez dzieci figurek małego Jezusa, które pobłogosławione przez papieża spoczną w urządzanych właśnie żłóbkach.
Jest dla mnie radością świadomość, że w waszych rodzinach zachowuje się zwyczaj urządzania szopki. Jednak nie wystarczy powtarzanie tego tradycyjnego, skądinąd ważnego gestu. Należy starać się codziennie żyć tym, co przedstawia żłóbek, to znaczy miłością Chrystusa, Jego pokorą i ubóstwem. To właśnie uczynił święty Franciszek w Greccio. Przygotował żywą scenę narodzenia, by móc ją oglądać i podziwiać, ale przede wszystkim umieć lepiej wprowadzać w życie przesłanie Syna Bożego, który z miłości do nas uniżył się we wszystkim i stał się małym dzieciątkiem.
Ojciec Święty wyjaśnił, na czym polega prawdziwa chrześcijańska radość. Nie chodzi tu o zewnętrzne bogactwa, bo w te nie obfitowała ani święta rodzina, ani otaczający ją pasterze i nie zmieniło tego przyjście na świat Jezusa. To wydarzenie było jednak spełnieniem obietnic wobec ludzi, których miłuje Bóg.
Ecco cari amici.
Oto, drodzy przyjaciele, na czym polega prawdziwa radość. To poczucie, że nasze osobiste i wspólnotowe życie zostaje nawiedzone i napełnione wielką tajemnicą Bożej miłości. By się radować, potrzebujemy nie tylko rzeczy, ale także miłości i prawdy. Potrzebujemy Boga bliskiego, który rozgrzeje nasze serca i odpowie na nasze najgłębsze oczekiwania. Ten Bóg objawił się w Jezusie narodzonym z Dziewicy Maryi. Dlatego to dzieciątko, które składamy w żłóbku czy grocie, jest centrum wszystkiego, jest sercem świata. Módlmy się, aby każdy człowiek jak Maryja umiał przyjąć jako centrum własnego życia Boga, który stał się dzieckiem, źródło prawdziwej radości.
Na zakończenie południowego spotkania z wiernymi papież nawiązał do tragicznej śmierci trzech księży i zakonnicy, zabitych w ostatnich dniach w Afryce. Wyraził duchową bliskość wobec ich rodzin i wspólnot oraz wezwał wiernych do modlitwy w intencji pojednania i pokoju na tym kontynencie.
Świadectwo miłości życia ludzkiego, które zasługuje na uwagę i szacunek aż do ostatniego oddechu. Tymi słowami Benedykt XVI podsumował misję chrześcijańskiego hospicjum. Dziś postanowił odwiedzić jedno z nich na terenie Rzymu. Hospicjum Najświętszego Serca Pana Jezusa prowadzi charytatywna organizacja Circolo San Pietro. Krąg świętego Piotra jest od lat związany z papieżem, angażując swych wolontariuszy w dzieła miłosierdzia w Wiecznym Mieście.
Papież zwrócił uwagę, że dominująca obecnie mentalność o charakterze praktycystycznym stara się zepchnąć na margines nieuleczalnie bądź terminalnie chorych, uważając ich za ciężar i problem społeczny. Kto natomiast odkrywa godność człowieka, wie, że należy te osoby szanować i wspierać, zapewniając im konkretne gesty zrozumienia, pocieszenia i opieki.
Przybyłem dziś, aby każdemu z was dać konkretne świadectwo bliskości i uczucia. Wasza choroba jest próbą bolesną i indywidualną, ale wobec tajemnicy Boga, który przyjął nasze śmiertelne ciało, nabiera sensu i staje się darem i okazją uświęcenia. Gdy cierpienie i uciążliwości stają się coraz potężniejsze, pomyślcie o Chrystusie, który przyłącza was do swego krzyża. Dzięki wam wypowiada tym samym słowo miłości do tych wszystkich, którzy zagubili drogę życia i zamknęli się we własnym pustym egoizmie, żyjąc w grzechu i oddaleniu od Boga. Wasz stan zdrowia świadczy o tym, że nasze prawdziwe życie nie jest tutaj, ale u Boga, w którym każdy znajdzie radość, jeśli będzie pokornie kroczył za tym, który jest prawdziwym człowiekiem, Jezusem z Nazaretu, Mistrzem i Panem.
Maestro e Signore.
Stoję przed wami, o stokroć zawijany, z blizną na karku, z odgryzioną łapą.
Mija 28. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W tym trudnym dla Polaków czasie wielką rolę odegrał Kościół katolicki, o czym przypomina Izabela Tyras.
Ja się nie boję.
13 grudzień mnie osobiście kojarzy się z bardzo wielkimi przeżyciami.
Anna Rakocz.
Ponieważ ja byłam matką, która wychowywała dwójkę małych dzieci, dziewczynki w wieku 5 i 10 lat. W momencie, kiedy SB przyszło do mnie, była to noc grudniowa, bardzo ciężka zima, przed 12 w nocy zostałam wyprowadzona właściwie z gołą głową, z mokrą głową, bo tyle co wróciłam z pracy i właśnie 5 panów przyszło po taką marną kobietę jak ja i wyprowadzono mnie do Wołgi i zawieziono mnie na komendę milicji w Częstochowie. Tam spotkałam już w bramie kolegę i mówię, co ty tu robisz? A on mówi to samo, co ty.
W okresie tym najbardziej ciemnym z punktu widzenia historii państwa polskiego.
Andrzej Drogoń, dyrektor katowickiego IPN-u.
Kościół był ojczyzną i bez wpływu na rozwój intelektualny, na rozwój instytucji, które krzewiły tego ducha poprzez kulturę, nie sposób wyobrazić byłoby sobie, aby można było zachować ducha niezbędnego dla dalszego utrzymania tego solidarystycznego nurtu, jaki funkcjonował w społeczeństwie. Kościół był ojczyzną, grupował, on konsolidował, on otaczał taką opieką bezpośrednią się wszystkie środowiska.
Pierwsze wrażenie, to dojście do, mam w pamięci, wyobraźni, to tak, bo ktoś umarł najbliższy. Żałoba, nikt nie mówi, smutni chodzą, milczenie, nie ma nic.
Ojciec Jerzy Tomziński, Paulin.
I to czuło się i nas na górze. Nagle ludzie nie przyszli, bo to niedziela, żałoba, smutek, nic innego. I po jakimś czasie nagle zaczęła wypełniać się Jasna Góra członkami Solidarności. Przyszli do matki. Mówili, ratujcie nas. Taki był głos. Bo po kilkaset osób na sali cerskiej, wśród nich byli ubowcy, którzy zaczęli troszkę wyciągać, aresztować. Ratunek Jasnej Góry polegał na tym, że wielu tych ludzi udało się ukryć. Więc przez kilka dni byli na wieży, brali nabrał, żywił. I jakoś niektórzy ludzie uszli łapanek tych pierwszych fali aresztowań poprzez to, że Jasna Góra dała mi schronienie. Ucieczka ludzi do Matki Bożej, ratujcie, niech Matka Boska ratuje.
Kościół w latach 80. pełnił funkcję azylu dla ludzi kultury.
Dr Jan Żaryn, IPN w Warszawie.
Dla aktorów, reżyserów, dla malarzy, którzy wiedzieli już i swoje non possumus powiedzieli, że nie będą działać w przestrzeni zakłamanej, a taką jest przestrzeń państwa po 13 grudnia 1981 roku. I aczkolwiek szukali tam najprawdopodobniej w kościele przede wszystkim przestrzeni wolnej, to otrzymali od kościoła dużo więcej, dlatego że znaleźli się w przestrzeni sakralnej i odnaleźli samych siebie. Bardzo dużo było w tym czasie konwersji, bardzo dużo było tego wielkiego wejścia w głębie chrześcijaństwa, które spowodowało, że sami artyści mieli coraz więcej do powiedzenia odbiorcom w świątyniach i sami stawali się coraz bogatsi. I to jest niewątpliwie ten wymiar kultury niezależnej, która nie tylko staje się niezależna od komunistów, ale staje się coraz bardziej bogata.
Jasna Góra jest miejscem, gdzie ludzie i pielgrzymi wydeptywali tą wolność.
Ojciec dr Jan Golonka, Paulin.
Wydeptywali, ściśle mówiąc, poprzez sztandary, poprzez transparenty, poprzez napisy. Mamy tutaj druki, ulotki, informatory, komunikaty, znaczki z napisem Solidarności, te właśnie symboliczne oporniki, pamiątki stanu wojennego, pamiątki internowanych oraz setki symbolicznych wotów stoczniowców, górników, hutników, zakładów pracy, uczelni, rolników. I tutaj jeszcze mamy rzeźby, obrazy, malarstwo, rękodzieła. I to wszystko jest dzisiaj pokazane na Jasnej Górze, w Bastionie Świętego Rocha, w Skarbiec Pamięci Narodu.
Dzisiaj, kiedy wracamy do tamtego momentu...
Tadeusz Wrona, w latach 80. członek Solidarności.
To wracamy również po to, żeby była to przestroga dla wszystkich pokoleń, żeby szczególnie młodzi ludzie pamiętali o tym, ktoś chciał zamordować w Polsce wolność, że to był czas prawdziwego przełomu, od którego zaczęła się destrukcja tego systemu, bo niektórzy mówią, że stan wojenny to był początek końca tamtego systemu. I chyba tak było.
Dla Radia Watykańskiego materiał przygotowała Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Trzeba się troszczyć o swoich braci, czyli niezwykłe przypadki pustelników egipskich. Nie tylko wielkie mnisze ośrodki liczyły się w starożytnym Egipcie dla chrześcijanina, który chciał zostać eremitą. I nie tylko tych żyjących w Lykopolis, Oxyrynchos, w Sketis albo na górze Nitri odwiedzali wędrowcy z klasztoru na górze Oliwnej w Jerozolimie pod koniec IV wieku. Ich Historia Monachorum pełna jest opowieści o samotnych ascetach, pozostających z dala od uznanych centrów, którzy jednak nigdy nie rezygnowali z troski o innych braci. Czasami nawet całe swoje pustelnicze życie tak organizowali, by właśnie tym swoim braciom pomagać. Mówią zatem, że w regionie Tebaidy nasi wędrowcy odwiedzili pewnego mnicha imieniem Or. Był on prawdziwym starcem, szanowanym przez braci nie tylko ze względu na długą, siwą brodę i wiek lat 90, ale nade wszystko za życie świątobliwe. Podobno Abba Or miał promieniujące oblicze, tak iż ci, którzy na niego patrzyli, czuli się onieśmieleni i zawstydzeni. Niektórzy pewnie nawet uważali go za anioła. Wcześniej świątobliwy starzec długo mieszkał na odludziu, oddając się kontemplacji i ascezie. Potem jednak postanowił połączyć rozproszone eremy w jeden organizm, bo wielu braci zwyczajnie nie radziło sobie w samotności. Własnymi zatem rękoma obsadził okoliczne bagna drzewami, aby w tamtejszych pustelniach nie zabrakło drewna. Zrobił to po to, aby bracia nie musieli biegać po okolicy w poszukiwaniu opału. Bo mnich raczej powinien siedzieć w jednym miejscu, niż włóczyć się od wsi do wsi. Innym takim troskliwym mocarzem na pustyni miał być kapłan Serapion, żyjący niedaleko Arsinoe. Autorzy Historię Monachorum nazywają go ojcem wielu pustelni. Pod jego opieką miały być liczne i nawet całkiem oddalone od siebie eremy, w których żyło ponad 10 tysięcy mnichów. Grupa ta musiała być nie tylko liczna, ale istotnie dobrze nadzorowana, skoro mnisi ci mieli opinię ludzi szczególnie gorliwie oddających się pracy fizycznej, także potrafili zarobić nie tylko na własne utrzymanie, ale też większą część z tego, co udało im się zgromadzić w czasie żniw, oddawali wspomnianemu ojcu Serapionowi, by zostało to przeznaczone na użytek dla ubogich. Ale były też w Egipcie wspólnoty prawie nieziemskie i jakby całkiem nieludzkie. Otóż nasi wędrowcy odwiedzili w Tebaidzie monaster kierowany przez świętego Abbę Izydora. Klasztor ten był otoczony wysokim murem. Wewnątrz były studnie, ogrody miłe dla oka i potrzebne do życia. Otóż specyfiką tego klasztoru było to, że nikt z mnichów żyjących wewnątrz nigdy nie wychodził na zewnątrz. Nikt też tam nie wchodził, chyba żeby pozostać. Przybyszów przyjmowało się w małej celce, gościnnie, ale bez specjalnej wylewności. Było tylko dwóch starszych braci, którzy dobrowolnie zrezygnowali z całkowitego odosobnienia i to tylko po to, by zapewnić swoim braciom wszystko to, co im ze świata było potrzebne. Byli więc rozdarci między dwoma światami, które się ze sobą wcale nie przenikały. Trudne zadanie i tylko dla najodważniejszych. Ci jednak świadczyli, że we wnętrzu klasztoru mieszkają jedynie najświętsi mnisi na ziemi. Tacy, którzy czynią cuda i znaki, a gdy już mają umierać, mówią o tym z radością, a potem kładą się i odchodzą w największym pokoju. Był też pewien pustelnik imieniem Pater Mucius. Wszyscy znali go z wielkiej troski o umierających. Jeden z jego przypadków wydał mi się szczególnie ciekawy. Otóż w historii mnichów w Egipcie zapisano, że Pater Mucius odwiedził kiedyś pewnego brata i zobaczył, że ten bardzo boi się śmierci, bo sumienie wyrzucało mu wiele złych uczynków. I prosił ascetę o pomoc i o wstawiennictwo u Boga. Pater Mucius rzekł do niego: teraz szukasz pomocy i nawrócenia. Jeśli nie będziesz dodawał kolejnego zła do swojego życia, może Pan daruje ci czas na pokutę. I zaprowadził biednego mnicha na pustynię, gdzie ten przepościł i przemodlił następne 3 lata. A kiedy przyprowadził go z powrotem, z wyglądu przypominał on bardziej anioła niż człowieka, także wszyscy byli bardzo zdumieni. Gdy zaś bracia zeszli się razem, Pater Mucius postawił go na środku w dobrym zdrowiu i potem przez całą noc nauczał ich. Wtedy ów nawrócony brat zaczął drzemać, aż wreszcie zmorzony snem umarł. Pater Mucius pomodlił się nad nim jeszcze, a potem wszyscy pogrzebali biedaka, mając pewność w sercu, że dobry Pan Bóg przyjął go do swojego królestwa i posadził razem z aniołami. Bo modlitwa mnicha wiele może, jeszcze więcej daje pokuta i umartwienie, ale największym darem jest gotowość niesienia pomocy braciom, nawet gdy trzeba porzucić swoje odludne przytulisko, swój święty spokój i swoje własne uświęcenie. O tym wszystkim dowiedzieli się nasi wędrowcy z klasztoru na Górze Oliwnej, gdy odwiedzali egipskich ascetów i gdy potem spisali wszystko w księdze historii mnichów w Egipcie. Za tydzień pożegnamy ich i odprawimy do rodzimego klasztoru.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.